Witamy w studiu naszego gościa, Dariusz Sobieski, psycholog z Fundacji Subvenio. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani i dobry wieczór państwu.
Porozmawiamy dzisiaj o odpoczywaniu od pracy, co, jak się okazuje, czasem nie jest wcale takie łatwe, bo są takie osoby, które odpoczywać od pracy nie umieją.
Są, a są też takie osoby, bo ja zawsze ludzi dzielę na różne grupy, które potrafią odpoczywać nawet w pracy, nie? I tą pracą się specjalnie nie przejmują. No trzeba zrobić, to się zrobi, ale jakby się udało nie zrobić, to też świat się nie zawali i zazwyczaj świat się nie zawali, chyba że się, nie wiem, jest chirurgiem i wtedy się świat wali. Ale generalnie, więc mamy dwie
Czyli
grupy
Czyli troszeczkę
ludzi.
Nawiązujemy do tych odległych czasów, czy się stoi, czy się leży, tak?
Było, tak, ale wie pani, myślę, że to nie jest tylko kwestia czasów, ale także kwestia naszego
podejścia.
Własnego podejścia do pracy, naszego wychowania, naszego poczucia obowiązku, naszych przymusów wewnętrznych, ale też czasami zewnętrznych, naszego szefa, który nas mniej albo bardziej zmusza do pracy. To bardzo fajnie widać na ludziach, którzy na przykład nie mają szefów, prowadzą własną działalność gospodarczą, sami są sobie jak to sterem, żeglarzem, tudzież okrętem,
tak?
Może jeszcze nawet wiatrem, który w te żagle dmucha. No i niektórym się kręci i oni pracują. Niektórzy nie pracują i im się sypie, ile przecież pewnie każdy z nas powie, no tak, znam tyle i tyle osób, które otworzyło działalność, po czym się pozamykali, a są tacy, którzy pracują i rzeczywiście. I to chyba na nich widać najbardziej, jak oni pracują, co ich do tej pracy
ciągnie.
Ciągnie, zmusza, motywuje po psychologicznemu, będzie tak. Na nich to chyba najbardziej, najwyraźniej widać.
Tak, spróbujemy dzisiaj się zastanowić nad tą grupą, która ma problem z odpoczynkiem, bo to na pewno jest dosyć groźne zjawisko w gruncie rzeczy, które może prowadzić nawet do pewnego rodzaju schorzeń. Bo jeśli nie odpoczynek, no myślę, że odpoczynek jest ważny dla nas. Od tego należałoby chyba zacząć.
Jest ważny. Wie pani, teraz trochę z poczuciem winy powiem, bo chyba za mało mi się przygotowało do rozmowy z panią na ten temat, bo jest jakieś takie japońskie pojęcie na temat pracoholików, którzy umierają w pracy.
Nie przejrzał pan japońskiej prasy.
Tak, nie przejrzałem japońskiej prasy i nie pamiętam w tej chwili tego japońskiego słowa, jak to się nazywa, ale rzeczywiście są tacy pracownicy w Japonii, którzy zapracowują się na śmierć, dosłownie. Nie w żadnej przenośni, tylko umierają w pracy.
No u nas wydaje im się, że są maszynami, które mogą cały czas się eksploatować bez żadnego resetu.
Wie pani, ja nie wiem, co im się wydaje, bo oni po japońsku myślą, a ja mało znam ten język, a literki to już w ogóle są jakieś...
To wyjaśnia, dlaczego pan nie przejrzał tej prasy.
No właśnie. No dobra, tak czy inaczej poczucie winy mam, więc może być tak, że im się wydaje to, ale może też być tak, że czują poczucie obowiązku, zwłaszcza, że w firmach japońskich, szczególnie tych mniejszych, ale także i w dużych korporacjach jest jakieś takie mocne przywiązanie tych ludzi do firmy, że oni mają takie wrażenie, nie tyle, że są maszynami, ale że są w wielkiej rodzinie firmowej i to faktycznie jest rodzina. Taka i taka myśl, że ja nie mogę zawieść rodziny w tym wszystkim jeszcze dodatkowo. No tych myśli właśnie, bo to są te myśli, o których warto porozmawiać, nie? Dlaczego tak jest, że nie umiemy się odciąć, wyłączyć telefonu, wyłączyć komputera, żeby przez tydzień, dwa, trzy, przy czym fachowcy mówią, że prawdziwy urlop, na którym się odpocznie, powinien trwać 3 tygodnie. To kiedy pani miała 3-tygodniowy urlop?
Nie pamiętam.
No właśnie.
Nigdy.
No, natomiast żeby rzeczywiście odpocząć, powinien trwać 3 tygodnie, bo w pierwszym tygodniu dopiero zaczynamy...
I to wszystko bez maili i bez telefonu?
Tak, tak, tak. 3 tygodnie w głuszy, nie wiem, w puszczy jakiejś...
Kto by to wytrzymał, panie Dariuszu?
No właśnie. I teraz mamy świetny... No widzicie państwo, no, wiem, z kim rozmawiam i będę teraz panią co chwilę jako przykład przywoływał. Aha.
No właśnie, no właśnie. Ja myślę, że będę tym właśnie złym przykładem na to, że czasem się jest bardzo trudno odciąć od pracy, ale technologia trochę to na nas wymusiła, no bo kiedyś trudno było zabrać ze sobą telefon stacjonarny, o mailach nie było mowy. No o niczym nie było mowy, Messenger nie istniał. A teraz mamy takie małe urządzenie, w którym mamy wszystko i cały czas bombardują mnie maile z pracy, cały czas dzwoni telefon. Jak się od tego odciąć?
Wie pani, żeby się, znaczy no odciąć, no popsuć telefon. Z tym, że tak, żebyśmy mieli jasność, o czym mówimy. Nie wszystkie prace takie są. Jeśli pracowałbym, nie wiem, co zresztą zdarzyło mi się przez jakiś czas, przez 3 lata byłem wysoko kwalifikowanym robotnikiem fizycznym i telefon owszem mógł mnie ściągnąć do pracy, ale na zasadzie, że zadzwonił szef i powiedział, ty słuchaj, jesteś mi potrzebny, nie? Ale nie, że ja czytałem jakieś maile, sprawdzałem, co tam się dzieje. Więc po pierwsze, nie każde stanowiska w ten sposób wiążą. Stanowiska fizyczne raczej nie. Więc żebyśmy też wiedzieli, o czym i o kim mówimy. Więc to muszą być stanowiska takie, gdzie tak naprawdę zabieramy pracę do domu. Zabieramy ją, oczywiście zabieramy ją mentalnie. No bo jeszcze...
No ale co powoduje, że zabieramy ją do domu? No bo tak, gdybym miała tego poszukać w sobie, to pewnie byłoby to jakieś poczucie obowiązku. Pewnie.
Poczucie obowiązku, poczucie, że czegoś nie zdążyłem zrobić. Wie pani, jest jeszcze jeden moment, o którym nie rozmawialiśmy wcześniej, się przyznam państwu, że chwilę rozmawialiśmy, zanim rozpoczęliśmy audycję, ale teraz mi przyszła taka myśl do głowy, że też czasami bywa praca, którą po prostu lubimy, że nie zawsze, znaczy to jest w ogóle idealny moment, kiedy nam się uda zrobić coś takiego, znaleźć taką pracę. Mnie się 2 razy takie coś udało zrobić, kiedy się bawiłem, a ktoś mi za to płacił, przy czym raz nawet go dziwię.
Mm-hmm. No to piękna sprawa.
To fantastyczna rzecz. Kiedyś pracowałem w Aeroklubie jako kierownik sekcji modelarskiej i więc bawiłem się w moje modele, w organizację zawodów i tak dalej. No, uczyłem dzieciaków, jak te samolociki się buduje i ktoś mi za to płacił, ale licho. No, ale tym niemniej praca fantastyczna i rzeczywiście, wie pani, jeszcze do tego było tak, że mieszkałem od tej modelarni, bo wtedy modelarnia była na Piotrkowskiej 78, a ja mieszkałem na Wólczańskiej przy Kopernika, także
rzut beretem,
mokrym beretem na pewno by doleciało. Także ja w tej modelarni siedziałem długo i namiętnie, no bo to było to jakby taki dodatkowy pokój w domu, nie? Zwłaszcza, że miałem bardzo małe mieszkanko, a modelarnię dużą. Także ja tam z wielką radością biegłem jak biegłem, ale szedłem, bo to była fantastyczna robota. I drugi raz, kiedy właśnie byłem tymżeż robotnikiem wykwalifikowanym wysoko, robiłem bardzo ciekawe rzeczy, takie technologiczne, właśnie trochę tak jak modele, tylko że nie modele, a duże rzeczy, typu rowery wyścigowe dla niepełnosprawnych, samochody wyścigowe, nadwozia, więc znów bawiłem się i ktoś mi za to płacił, no i to i w tym momencie już płacili godziwie i gdyby nie to, że też żywice, z którymi pracowałem, to rozpuszczają wątróbkę, to bym do tej pory tam pracował, bo to była taka fantastyczna robota. Bawiłem się i ktoś mi za to godziwie płacił. I wtedy, czy można mówić o uzależnieniu
no tak mają,
od pracy?
Tak mają artyści.
No właśnie. Ale wie pani, ja traktowałem się jako, no może nie artysta, ale wysokiej klasy rzemieślnik.
Fachowiec.
Byłem jako taki fachowiec zatrudniony, nie? Od kompozytów, od włókien węglowych, jakieś takie dziwne techniczne rzeczy.
To może my się trochę boimy, że jeśli nie będziemy mieli kontaktu, to ludzie zaczną nas postrzegać jako tych, którzy już fachowcami nie są, którzy gdzieś stanęli z daleka od tego, czym się zajmują, w czym są dobrzy. Może się trochę boimy tego,
Poruszyła pani bardzo ważną sprawę, bo rzeczywiście, gdy się tak zastanawiałem, znowu państwu powiem, bo ja już od przedwczoraj wiedziałem, jaki będzie temat, także się zastanawiałem nad tym, co tutaj mam państwu i pani zapowiedzieć, więc myślałem o tym dosyć długo, ale to, co mi w tej chwili przyszło do głowy, a co mi podczas tego myślenia nie przyszło, że rzeczywiście w wielu przypadkach u podłoża tego naszego, nie wiem, pracoholizmu, czy też trudności w odrywaniu się od pracy jest lęk, bo rzeczywiście czegoś się boimy. Boimy się, tak jak pani powiedziała, że może ktoś na nas popatrzeć, on się nie przykłada, on już nie jest taki fachowiec, jak był, nie? No ja może zestarzał się, to ja, bo ja mam bliżej do emerytury, to już o mnie ktoś tak może sobie pomyśleć, już mu się nie chce, no bo się nie przykłada tak jak bardzo, czyli ktoś inny może sobie pomyśleć, no tak, muszę tutaj non-stop się pokazywać, bo no, rynek pracy jest taki, jaki jest, prawda? Więc zawsze szef może powiedzieć, a twoje miejsce to 10 innych
no
czeka.
Właśnie.
No nie?
No właśnie.
I to jest kolejna rzecz,
więc
która...
Więc ja muszę cały czas tę aktywność utrzymywać.
Tak.
Żeby nie wyjść z roli.
Czyli kolejny powód do lęku. Czyli pierwsze, bo jak on na mnie pomyślą. Drugie, bo konkurencja młodsza, sprawniejsza, może zdolniejsza i mądrzejsza czeka za progiem. Oni języki znają, Bóg wie co jeszcze, prawda? A ludzie w moim wieku już tak, no, już oglądamy się, ta konkurencja depcze nam mocno po, po piętach depcze. Mało tego, i rzeczywiście w moim wypadku już tak jest, że często jestem na jakimś, nie wiem, spotkaniu, zebraniu, szkoleniu psychologów, patrzę i w grupie jestem najstarszy. I to jest już coś takiego, mówię, o, muszę, no właśnie, żeby mi to
czyli
nie przyszło.
Czyli mam najdłuższą praktykę.
Z jednej strony można by w ten sposób powiedzieć, mam najdłuższą praktykę, a z drugiej strony, no to najstarsi są na wylocie. I w związku z tym trzeba się starać, trzeba się wykazywać. Właśnie to jest, i wtedy już nie mówimy o pracoholizmie, nie mówimy tylko o zwykłym strachu tej, no, no wie, wiecie państwo, gdzie strach się pojawia.
No dobrze, powiedzmy sobie, co to jest pracoholizm. Kiedy on się pojawia?
Pracoholizm to jest uzależnienie od pracy, a można powiedzieć wprost uzależnienie behawioralne. Najprościej można powiedzieć w ten sposób, że pracoholizm jest wtedy, kiedy bez pracy nie potrafimy żyć, albo inaczej. Życie bez pracy sprawia nam cierpienie.
Czyli wtedy na przykład na myśl o urlopie, to my mamy ściskanie w żołądku.
Na przykład. Przy czym oczywiście skąd się to bierze, to jest zupełnie inna historia, ale najprostsze objawy, czy generalnie to jest tak, że jest grupa ludzi, dla których praca stała się nie tylko głównym
celem życia,
celem czy formą sensem aktywności życia. Życiowej, ale właśnie staje się wręcz sensem życia i tak naprawdę oprócz pracy to właściwie mają bardzo niewiele. I oni nawet pracują, oni nawet zarabiają duże, przyzwoite pieniądze, czy duże, czy przyzwoite, są cenieni gdzieś tam, ale tak naprawdę nawet z tych pieniędzy nie bardzo potrafią korzystać, a jeśli już korzystają, to tylko na zasadzie takiej, zobaczcie, jak mi dobrze płacą za to, jak ja pracuję.
Za to, jaki jestem dobry.
Za to, jaki jestem
jakim
dobry.
Jestem fachowcem.
Tak, w pracy. Czyli i tutaj składają się takie dwa aspekty. Czyli pierwszy aspekt to jest to, że oprócz pracy to właściwie bardzo niewiele jest. To są ludzie, którzy czasami porozwalali swoje układy rodzinne, towarzyskie, przyjacielskie, no bo ciągle do pracy. Mało tego, znajomi właśnie to też już tylko z pracy. Nieraz jest tak, że tworzą się takie, nazwijmy to, pracownicze kółka wzajemnej adoracji, ale pojęcie stworzyłem, nie?
No mamy, ale mamy przecież przyjaciół w pracy.
Mamy wręcz nawet przyjaciół w pracy.
I bawimy się na przykład wspólnie i wspólnie wyjeżdżamy, bywa i tak, i wtedy rozmawiamy sobie o pracy.
I, no, z punktu
i wspólnie widzenia, przeglądamy
tak,
maile.
Tak, z punktu widzenia szefa
przychodzą.
Jest to fantastyczna sytuacja, no bo ja im nawet już nie muszę płacić, a oni pracują. I wtedy rzeczywiście szefowi warto jest włożyć jakieś pieniądze. I znowu, pracowałem swego czasu w korporacji jako szef szkoleń i jednym z moich zadań...
Ma pan bardzo szerokie doświadczenie zawodowe.
Mam. No to możemy sobie kiedyś o tym pogadać, ale pewnie raczej poza anteną. Ale jednym z moich zadań było zorganizowanie obozów wypoczynkowych dla pracowników tejże korporacji. Czyli przywiązywaliśmy ich do siebie i rzeczywiście działo się to, co pani mówi, że oni... Nie dosyć, że pracowali razem, to jeszcze odpoczywali razem, bawili się razem, bo oczywiście to były obozy takie z atrakcjami różnego rodzaju. Ja tam jeździłem w charakterze oficera rozrywkowego na ten obóz. Także to, nie wiem, zimą to były obozy narciarskie, wykupywałem jakichś instruktorów narciarskich, który zresztą mnie też nauczył jeździć, ten instruktor. Albo jakieś takie hasło typu jedziemy szukać skarbów, albo coś takiego. W każdym bądź
no,
razie...
No był pan kaowcem po prostu.
No, ja wolę nazwać to oficerem rozrywkowym, lepiej brzmi. No, a potem chyba lepiej wiem, kim byłem, nie? Więc byłem oficerem rozrywkowym, natomiast to było rzeczywiście przywiązanie tych ludzi do firmy, do siebie nawzajem także. I oni, zwłaszcza my, to była firma handlowa, więc jeśli pojechali na przykład z jednego sklepu dwie czy trzy osoby, a tak czasami się trafiło, no to oni, oczywiście tam były też inne cele założone, prawda, że mamy integrować ludzi, że pojedzie część z biura, część ze sklepu, część z transportu, z logistyki, gdzieś tam jeszcze, tak żeby ci ludzie poznawali się, pracowali ze sobą i to były takie szczytne założenia, a tak naprawdę patrzę na to z perspektywy już 20 lat, to myśmy robili tym ludziom wodę z mózgu, czyli przywiązywaliśmy ich do firmy, siedź tutaj, bo gdzie ci będzie lepiej niż tu, prawda?
No tak, tutaj masz przecież przyjaciół, no. Rozrywkę.
No właśnie. I to, co jest dzisiaj tematem naszego spotkania, naszej rozmowy, to myśmy robili to trochę celowo, może nie do końca świadomie, a może mój dyrektor myślał, tylko ja taki głupi byłem i nie wiedziałem.
Może to była taka przemyślana socjotechnika.
A był socjologiem.
A no właśnie.
Albo politologiem. Właśnie,
coś mogło być.
Mogło coś być.
Ale oferujemy takim osobom często takie krótkie formy odpoczynków. To jest odpoczynek 2 dni, 3 dni, nawet wspólnie. I to są... To nie jest odpoczynek,
jest
o którym pan mówił, tak naprawdę. Ale my się też uczymy takiego odpoczywania, takie jakieś krótkie spięcia jakby.
Tak, to jest namiastwo odpoczynku. Mało tego, to jest tak, że w tym czasie nie zdążymy zapomnieć o tym, co nas jest. Mało tego, my ciągle jeszcze w tym czasie, w tych pierwszych dniach, czy urlopu, czy odpoczynku, czy od chociażby szkolenia, teraz jest od paru czy parunastu lat modne takie pojęcie team building, prawda? Czyli budowanie zespołu. No i się zabiera tych ludzi z firmy gdzieś tam w głusze, daje im się zadania do rozwiązania. Tu macie przejść, tu macie ustrzelić wilka po drodze, coś tam jeszcze, coś zrobić. No i tak naprawdę jak zrobicie te wszystkie zadania, które psychologowie od HR-u wam postawią, no to staniecie się fantastycznym zespołem. Tylko że no, z jednej strony jest to przygoda, prawda? Bo nie wiem, tam kajakami pływają, gdzieś wędrują po jaskiniach, różne inne rzeczy. Więc niby fajna przygoda, ale z drugiej strony to wszystko, no właśnie, jaki jest cel i na co to jest nastawione. Tak naprawdę ci ludzie są non-stop w pracy jednak. Czyli to, co się też, o, też kolejna rzecz, która teraz mi się dopiero pojawiła, znowu nie przemyślałem wcześniej, to, że kultura pracy w niektórych przynajmniej organizacjach wymusza takie zaangażowanie. Wymusza i tak organizuje życie, żebyśmy nie mogli się od tego urwać. I tutaj mi się przypomina taki jeden mój własny przykład z życia, kiedy właśnie pracowałem w korporacji i kiedy wiem, że byłem z wizytą wtedy w sklepie w Toruniu, bo to pamiętam dokładnie. Natomiast moje dziecko miało tegoż samego dnia w szkole swojej, wtedy był na poziomie, nie wiem, szóstej albo siódmej klasy, on był w kółku teatralnym i mieli premierę sztuki teatralnej w szkole. I tak sobie pomyślałem, że zaraz, coś jest nie tak. Ja jadę do Torunia, gdzieś tam pracuję, a tu jest najważniejsza w moim życiu osoba, bo moje własne, osobiste, prywatne, drugie dziecko, bo nie pierwsze, a drugie, ale jest równie ważne jak pierwsze. I ja tutaj będę robił jakieś dziwne rzeczy w sklepie zamiast z nim być. I zadzwoniłem do szefa i powiedziałem: panie dyrektorze, a w ogóle dlaczego mi tak łatwo to przyszło? Bo mi się przypomniały, wie pani, amerykańskie filmy, na których jest pokazane, nie? Kiedy to rodzic mówi do szefa: nie zostanę dłużej, bo moje dziecko ma mecz. I dokładnie mi się to wtedy przypomniało. Zadzwoniłem i powiedziałem: wie pan, panie dyrektorze, są rzeczy ważne, ważniejsze i najważniejsze. I w tym momencie dla mnie najważniejsze jest to, żebym ja ze swoim dzieckiem był na tej jego premierze. Więc ja dzisiaj wychodzę o godzinie 16, żebym na tą 18 do Torunia, z Torunia do Łodzi zdążył. Wtedy jeszcze nie było autostrady, to w ogóle był...
Koszmar.
Koszmar, no ale dojechałem. Zdążyłem na to i to jest bardzo ważne, że zdążyłem, a rano z powrotem pojadę do Torunia. No i to szef zaakceptował mnie. Wie pan co, to niech pan jedzie. No i pojechałem.
No to jeszcze w takim razie bardzo dobry szef przy okazji, bo z szefami też różnie bywa. Są tacy szefowie nadmiernie wymagający pewnej odpowiedzialności.
A właśnie, to jest kolejna
od nas.
Rzecz.
Tacy trochę mobbingujący, chociaż tak, może jest... niekoniecznie w takim twardym tego słowa znaczeniu.
Tak, ale to jest kolejna rzecz, dlaczego nam się, właśnie, dlaczego jesteśmy od tej pracy uzależnieni. Między innymi właśnie dlatego, że mamy takich, a nie innych szefów. Prawda, że ci szefowie nas zmuszają do takiej, a nie innej pracy i to już nie tylko dlatego, że boimy się konkurencji, że tam 10 na moje miejsce czeka, ale boimy się szefa, że on będzie szukał wśród tej konkurencji. I wtedy to może dotyczyć każdego rodzaju pracy, nie tylko pracy, nie wiem, koncepcyjnej, intelektualnej, nie wiem, jak redaktor Polskiego Radia, czy psycholog na ten przykład, ale w każdej pracy, także na produkcji, że zawsze, nie wiem, w restauracji, w sklepie, gdziekolwiek indziej: słuchaj, ty się tutaj nie podskakuj, musimy zrobić inwentaryzację, proszę mi przyjechać tutaj, zwłaszcza, mamy koniec roku, prawda, i 1-2 stycznia większość sklepów jest nieczynna, bo mają inwentaryzację na koniec roku. I przyjeżdżaj, bo nie ma innego wyjścia, bo jak nie, to na twoje miejsce czeka 10. I jedziemy. Może nie jest to taka praca, którą zabieramy do domu, prawda? No bo nie zabiorę półek sklepowych ze sobą do domu, ale taka myśl, że ja 1 stycznia po upojnej nocy sylwestrowej muszę pojechać robić inwentaryzację. To jest takie, a dlaczego? Bo szef mi każe, bo jest taki, że on tego nie rozumie. A przecież można by to było, nie wiem, poustalać wcześniej. Słuchajcie, trzeba zrobić tak, tak, tak i tak. Musimy zrobić to i to. Kto i co zrobi? Czasami jest taka możliwość, że można na przykład wykupić kogoś, wykupić usługę na przykład zrobienia inwentaryzacji. No ale to trzeba za tą usługę zapłacić. A ty jesteś u mnie na etacie.
A pracownika można po prostu zastraszyć,
można,
co nieco.
I zastraszają.
Tak zwyczajnie.
I zastraszają. Czyli mamy kolejny moment, kiedy jest strach, ale tym razem strach czyjegoś innego powodu. Nie konkurencji, tylko szefa.